Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a w sposób szczególny naszych młodych radiosłuchaczy, młodzież zebraną przy radioodbiornikach oraz tych, którzy młodo się czują. Bardzo serdecznie pozdrawiamy w imieniu wszystkich zgromadzonych tutaj w naszym studiu, a dzisiaj wraz z nami studenci z Duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo serdecznie Was witam w naszym studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Miło Was widzieć tutaj w studio. Uśmiechniętych, radosnych, pogodnych. Choć dzień chyba taki dość pracowity, prawda? Dzisiaj na uczelni, tak, kongres.
Tak, kongres międzynarodowy, 14.
Katolicy, a wolność religijna. Bardzo ważny dla nas kongres, w którym obowiązkiem naszym było uczestniczyć, dlatego też musieliśmy się w pełni zaangażować. Na pewno jesteśmy wzbogaceni wiedzą po tym kongresie, więc wykorzystamy naszą wiedzę dzisiaj w programie.
bardzo nam miło. Cieszymy się, że tak wiele dzieje się w przestrzeni naszej uczelni, bo zarówno i kongres, i tych spotkań takich intelektualnych jest jakże wiele, ale i ta formacja także i duchowa, na którą również kładziemy jakże mocny nacisk na naszej uczelni, także ma miejsce. A przed tym, jak przejdziemy do tego podzielenia się, jak tutaj Natalia wspomniała, również doświadczeniami z kongresu i wiedzą zaczerpniętą, to może też poznajmy się, ponieważ my się znamy tutaj, ale radiosłuchacze może nie do końca wiedzą, kto jest przy mikrofonie. Zatem bardzo serdecznie Was witam, a wraz z nami są Natalia Krugo. Proszę, Natalio, proszę, tutaj rozpoczęłaś, to może parę słów o sobie.
Dokładnie, witam serdecznie. Natalia Kruk, jestem studentką drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Generalnie pochodzę z Dolnego Śląska, z Wrocławia.
Dziękuję. Marta Oleksy.
Szczęść Boże. Ja również studiuję dziennikarstwo na drugim roku. Jestem z Kłodnego, to są okolice Nowego Sącza.
Dziękuję. Natalia Frach.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Jestem Natalia Frach. Drugi rok pielęgniarstwo, a pochodzę z województwa łódzkiego, z Kleszczowa.
A obok Natalii siedzi?
Jakub Łowczecki, szczęść Boże. Ja pochodzę z Sokółki, miasta z Podlasia, miasta cudownego, wyjątkowego, które leży głęboko w moim sercu, lubię tam bardzo wracać.
Sokółka, tak, miejsce, które odgrywa ważną rolę.
Tak, zdecydowanie. Każdy o Sokółce słyszał. Czy każdy był w Sokółce? Mam nadzieję. Na pewno zapraszamy do tego wyjątkowego miejsca.
Tak, zapraszamy spośród naszych drogich radiosłuchaczy, aby odwiedzić. A obok Jakuba siedzi?
Szczęść Boże, nazywam się Magdalena Iwachow. Pochodzę z Zelowa, to jest województwo łódzkie i jestem na trzecim roku dziennikarstwa.
Bardzo nam miło. A po przeciwnej stronie siedzi...
Nazywam się Mirosław Korzykowski. Studiuję politologię na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Aktualnie drugi rok.
Drugi rok. I przy komputerze odbierał będzie SMS-y między innymi...
Krzysztof Guz, jestem na trzecim roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej i pochodzę z niewielkiej miejscowości w województwie opolskim.
Bardzo nam miło, taka tutaj właśnie nam się zebrała gromadka studentów pogodnych, radosnych, uśmiechniętych, pełnych entuzjazmu, pełnych wartości. Ponieważ temat naszego spotkania to właśnie wartości. Czy moglibyście przybliżyć, jaki to jest temat, Natalio?
Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wartości decydują o tym, kim jest człowiek. Są to słowa kardynała Augusta Holonda.
Tak, to wartości decydują o tym, kim jest człowiek. A jakie pytanie mamy do siebie nawzajem, ale również do naszych radiosłuchaczy? W jaki sposób możemy się komunikować, Krzysztof?
Możemy się komunikować za pośrednictwem numeru telefonu, na który można wysłać SMS. I jest to numer 536-605-500. Jeszcze raz podam 536-600-500. I na pytanie, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze i dlaczego? Na to samo pytanie można również odpowiedzieć na Facebooku, na profilu Czasu Zwrastania.
Zatem tak, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze i dlaczego? A nie wiem, czy słuchaliście ostatnio homilii Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jeśli nie, to bardzo zachęcam do tego, abyście zarówno wy tutaj zebrani w naszym studiu, jak i również nasi drodzy radiosłuchacze sięgnęli do tej homilii Ojca Świętego. W jednym z akapitów tejże homilii możemy takie słowa przeczytać. Młody człowiek, który nie potrafi marzyć, to biedny człowiek, który zestarzał się przedwcześnie. Być zdolnym do tego, by marzyć, to właśnie czyni ten, kto marzy. Nie pozwala, aby wchłonęła go noc, ale rozpala płomyk, rozpala światełko nadziei, które zwiastuje nadejście jutra. Miejcie marzenia, bądźcie czujni, z odwagą patrzcie w przyszłość. Jestem ciekaw, tak, czy wy macie marzenia?
Ojcze, wydaje mi się, że jak najbardziej. My mamy jeszcze najwięcej tych marzeń tak naprawdę i one się cały czas tworzą, cały czas się kreują do tego, że my patrzymy, tak myślę, jeżeli się tutaj koledzy i koleżanki ze mną zgadzają, my jeszcze patrzymy bardzo pozytywnie w przyszłość i wszystko tak naprawdę, co teraz, na co teraz poświęcamy swój cenny czas, czyli na naukę, na budowanie relacji z ludźmi, to wszystko po to, by właśnie spełniać te swoje marzenia, te swoje cele, które mamy, które dotyczą naszej przyszłości.
A o czym marzycie?
Ja na pewno marzę o tym, żeby dostać dobrą pracę w przyszłości. Teraz, aby ukończyć studia z bardzo pozytywnym wynikiem, założyć rodzinę, mieć dzieci.
Zobaczmy, no mnie się marzy akurat, żeby nie tylko tak, że również skończyć studia tam na magisterce, również zdać jak na najlepszej ocenie, ale żeby właśnie służyć ludziom, służyć dotąd, jak dotąd służyłam właśnie. Marzeniem jest, no, żeby także przemówić, albo nawet i dotknąć jak najwięcej ludzi w takim właśnie pewnym uścisku, ta miłości, że pokazać, że akurat nie jesteśmy sami, że jest jakiś cel właśnie tego życia.
Jakbym ja miał powiedzieć o sobie, o czym marzę. Marzę o tym, żeby dobrze wykorzystać po pierwsze czas studiów, czas mojej młodości, żebym na tak zwaną na starość był dumny z tego, jak przeżyłem te lata, że zrobiłem coś dla drugiego człowieka. No, o tym marzę.
Moim największym marzeniem od czasów dzieciństwa, z tego co pamiętam, to zawsze było założenie rodziny, bycia dobrą żoną, dobrą matką. A teraz przede wszystkim właśnie niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, stąd właśnie pielęgniarstwo, a kiedyś świętość.
Znowu moje marzenia. To w sumie chciałbym żyć tak, żeby no, jak już się życie to ziemskie skończy, móc z takim, można powiedzieć, uśmiechem na twarzy spojrzeć Panu Jezusowi w oczy i powiedzieć: Panie Jezu, wykorzystałem to życie i w łasce uświęcającej mnie zostałeś.
Ja marzę o samorealizacji. Oczywiście, żeby też ukończyć studia. Żeby zdobyć pracę, którą naprawdę będę lubić i będę też przez nią mogła służyć drugiemu człowiekowi. I oczywiście, żeby to życie też dobrze przeżyć.
Spójrzcie, praca między innymi to marzenie, które gdzieś wam towarzyszy, te marzenia to także i założenie rodziny i te takie bliższe marzenia związane chociażby z uczelnią, aby dobrze ukończyć te uczelnie i te dalsze marzenia związane właśnie z rodziną, z pracą, także pięknie, że wśród was tak wielu jest tych, którzy chcą służyć, chcą pomagać drugiemu człowiekowi. A co leży u podstaw tych marzeń? Dlaczego one są tak dla was ważne? Dlaczego akurat takie marzenia w waszych sercach się rodzą?
Myślę, że chodzi o to również, że marzenia się rodzą z tego, że jako dzieci obserwowaliśmy również rodziców, jak oni żyli swoim życiem, jakie oni mieli marzenia. Później to przeszło tam przez szkołę, że tam przez podstawówkę, później liceum, jakie tam po prostu były autorytety, jakie oni mieli marzenia. I tak po trochu braliśmy od nich właśnie takie kawałeczki miłości, kawałeczki tych marzeń, jak oni to widzą, jakie oni mieli plany nam, kiedy oni byli młodzi właśnie. I to później wzrasta w nas, że chcemy właśnie albo robić tak samo, naśladować tak samo, jak oni to robili, albo zrobić coś innego, coś lepszego, coś większego.
Tak, marzenia to są na pewno, to są te rzeczy, które nam się kojarzą z czymś, co daje nam pełnię, co daje nam spełnienie i przynosi radość. Więc myślę, że kiedy człowiek zastanawia się nad tym, o czym on właściwie marzy, czego chce od życia, co chce kiedyś tam osiągnąć, no bo na tym głównie to polega, to kieruje się właśnie obserwacjami swoimi, doświadczeniami swoich rodziców, osób starszych szczególnie, osób dorosłych jako dzieci. Patrzymy na dorosłych, patrzymy, jak się zachowują i co powoduje, że oni są szczęśliwi, co powoduje, że są właśnie spełnieni i później na podstawie tego tworzą się nasze marzenia.
Ja myślę, że poniekąd nasze marzenia wynikają też z wartości, które jakoś tak niesiemy ze sobą przez życie, ze względu na to, że właśnie jeżeli dla kogoś wartością jest ojczyzna, to będzie chciał jak najlepiej przysłużyć się w swojej pracy, czy to jako właśnie w medycynie, czy jako dziennikarzy, czy politycy. Tak samo właśnie obserwujemy naszych rodziców, nasze rodziny i jakoś pragniemy właśnie założyć własne rodziny i być jednak jak najlepszymi rodzicami.
Pięknie. Mówicie o tym, o tych waszych marzeniach, ale także o tych źródłach tych marzeń. Wspomnieliście między innymi tutaj o rodzicach, o rodzinie, która niejednokrotnie jest pewnego rodzaju właśnie taką inspiracją, patrząc na szczęście tych, którzy idą przed wami i patrząc na ich również te piękne strony, na to, gdzie może gdzieś tam pobłądzili, ale przede wszystkim na te wartości, o których tutaj Natalia wspomniała, na których oni budowali swoje życie i wy chcecie pewnie podobnie podążać, bo widzicie, że warto taką drogą iść. Tutaj wspomniałaś, Natalio, o tym, że u podstaw tych marzeń stoją między innymi właśnie wartości. Czym one są dla was, wartości?
Myślę, że są wyznacznikiem naszego życia, czyli najłatwiej mówiąc, celem naszego życia po prostu.
To może być także tym, co kieruje twoim życiem, że jakie tam po prostu masz cele, jakie po prostu także, no nie powiedziałabym marzenia, bardziej bym powiedziała, jaki jest właśnie koniec tej twojej wędrówki, że czym cię akurat taki kieruje taki kompas, powiedzmy. Jakie tam wartości, można także zapytać, czy warto by było nawet żyć bez takich wartości, czy jest to w ogóle możliwe, a w czym byłbyś właśnie tym samym człowiekiem z wartościami, a może czy byłbyś takim samym człowiekiem bez tych wartości?
Tak, dokładnie. Od wartości zależy to, jakimi jesteśmy ludźmi. I wartości to też są, po co one właściwie są, dlaczego są takie ważne. Ponieważ bez wartości nie mamy fundamentów, na których możemy budować swoje życie i na których możemy je rozwijać. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy człowiek określił swoje wartości, czyli właśnie te fundamenty, na których będzie opierał swoje życie.
No właśnie, tak jak tutaj Natalia powiedziała o fundamentach. I uważam, że takie fundamenty są kształtowane przez różne sytuacje, przez różnych ludzi, którzy nas spotykają w naszym życiu od małego. Tak się buduje nasza tożsamość. Buduje się nasza tożsamość, to kim jesteśmy. I właśnie takie mamy wartości, jak żyjemy. I to już nie tylko chodzi o to, że to są wartości związane z wiarą, aczkolwiek też, ale wszystkie takie związane z funkcjonowaniem z drugim człowiekiem, czyli bycie dobrym, uczciwym, prawdomównym. Tak jak jesteśmy ukształtowani przez różne sytuacje, tak możemy mówić, że to są nasze wartości.
A Marta, na przykład w twoim życiu, jakie znaczenie wobec planów, marzeń, które masz, odgrywają wartości, które wyznajesz?
No na pewno duże, ponieważ myślę, że największą wartością jest właśnie dla mnie wiara, ponieważ ona nadaje sens naszemu życiu.
wiem, że mogę zwrócić się do Pana Boga z każdą prośbą. Moje życie ma po prostu sens, ponieważ nie żyję właśnie z dnia na dzień, nie wiedząc, co będzie dalej. Wiem, że po śmierci coś będzie.
Wartości to są te wyznaczniki, którymi człowiek się kieruje. I tak jak w moim przypadku, moją największą wartością jest wiara, która jest celem mojego życia. Miłość, zarówno jak do rodziny, czy do Boga, czy do swoich przyjaciół. I każdy człowiek ma tą swoją taką hierarchię tych wartości, którymi się kieruje.
Dokładnie. Ja myśląc o wartościach, myślę o tym jako synonimie dobra. To dobro, które właśnie w naszym życiu jest obecne i możemy też przez to rozumieć na przykład cnoty, te kardynalne i te teologiczne. Na przykład właśnie jak tutaj większość moich kolegów i koleżanek wspomniała, wiara jest jedną z nich, ale nie możemy zapominać oczywiście o miłości i tak samo o nadziei.
Artyści też tworzą charakter, to także tworzy, jakimi ludźmi się po prostu otaczasz dookoła, jakim będziesz człowiekiem, co tam jesteś nauczony i od ciebie właśnie zależy, jakich dokonujesz również wyborów później w życiu.
A czy według was wartości są dzisiaj w modzie?
Chyba nie są. Chyba nie są, bo nie jest łatwo je utrzymać, a dzisiejszy świat chyba trochę idzie na łatwiznę. No więc uważam, że utrzymanie wartości to taka umiejętność, taki dar, no, o który trzeba walczyć na pewno, który nie każdy ma, o który też również musimy się modlić.
Ja myślę, że teraz moda tak naprawdę jest na zmiany wartości. Że teraz trendem jest właśnie to, że ty możesz w każdej chwili swoje wartości zmienić. Zmienić zdanie, że jednak chcesz żyć inaczej. Tylko, że wtedy te wartości nie mają... No właśnie, czy one są wtedy ważne? Czy one są... Jakie one mają znaczenie wtedy dla nas?
Tak jak Natalia powiedziała, to właśnie mamy, można powiedzieć, różne podziały wartości. I na przykład Max Scheler podzielił wartości na użyteczne, przyjemnościowe, witalne, duchowe i religijne. I teraz no, zależy, czym człowiek się kieruje w życiu. Czy właśnie przyjemnościami, czy jakimiś rzeczami, które używa. Czy może tymi duchowymi wartościami, no, które często są na poziomie odczuwania estetyki albo poznawczym w życiu. No, dla nas, jako dla społeczności katolickiej, na pewno powinny być na pierwszym miejscu te wartości religijne.
Tak, ale warto też pamiętać, że ludzie, nawet jeżeli uznają, że nie mają jakichś tam konkretnych właśnie tych wartości, no to siłą rzeczy ich życie będzie się koncentrowało na tym, że oni przez całe życie będą poszukiwać tych wartości. Będą poszukiwać, będą je zmieniać, ale ostatecznie każdy z nas dąży do tego, żeby się czegoś trzymać, jakichś zasad, jakichś reguł, czegoś, co będzie decydować o ich czynach, tych takich codziennych, prostych czynach każdego dnia.
Ja mam taką trochę podzielone zdanie, gdyż jest pokazane i niepokazane w tym samym czasie. Media pokazują akurat jedną stronę, że ktoś tam może się tam sprzeciwił, czy zrobił po prostu rumor, bo miał inne wartości od tych, które tam się pokazuje właśnie w mediach. A z drugiej strony jest właśnie albo ten człowiek, albo właśnie ta grupa, która się postawiła, powiedziała, że nie, że jest jeszcze inna droga, że można inaczej to, na to spojrzeć. A na ogół to ludzie jednak tworzą sobie hierarchię potrzeb, wartości. Przeważnie jest tak, że potrafią ustalić, co jest dla nich najważniejsze, a co mniej ważne. W sumie to zależy od ludzi, czy akurat chcą mieć tę najwyższą wartość w swoim życiu, czy też no,
te jedną, właśnie, czy kilka.
Tak, czy właśnie pójść akurat, jak tutaj Mirek właśnie mówił, tą drogą przyjemności, że jest wszystko łatwo, tam szybko.
Zależy od tego, którego dnia co potrzebuje, takie ma wartości.
A według was, co jest przyczyną takiej sytuacji, że dla jednego człowieka na szczycie tej hierarchii wartości będzie to, co u drugiego człowieka będzie na samym dole tej hierarchii wartości?
Może właśnie jest tak, że ludzie muszą poznawać różne rzeczy z tego względu, że sami oceniają, czy na przykład jakieś wartości dają im radość, szczęście, i dopiero po jakiejś chwili się okazuje, że tej pustki w sercu albo tego pragnienia tak naprawdę danego nam przez Pana Boga to nie wypełni nic, co materialne.
Może też być dlatego, że wartości są uzależnione również od tradycji narodowych, które tworzą kulturę, jakieś warunki ekonomiczne, czy nawet może i stosunki międzyludzkie, gdyż każdy akurat kraj jest inny, ma inne wartości, albo niektóre tam mają także, powiedzmy, że na przykład Indie mają właśnie taki swój kasto, to jest również akurat hierarchia, nie tylko wartości, ale także ludzi. A w Polsce mamy też inną właśnie kulturę, inny sposób właśnie patrzenia na te wartości, gdyż równie cenimy sobie właśnie wolność, cenimy sobie naszą wiarę, cenimy sobie naszą kulturę i tradycję, którą nawet na emigracji przekazujemy swoim dzieciom.
Często też młode osoby próbują się dostosować do jakiejś grupy rówieśników i wtedy podporządkowują te wartości tej grupie, aby się upodobać, i często te wartości, które chcą jakby wyznawać, są wbrew tej tożsamości, którą jakby wcześniej wyznawali. Są zupełnie odmienne te wartości. Tak, na przykład wcześniej był tak zwany ten strajk kobiet, to wiele młodych osób próbowało się upodobać do swoich znajomych, aby nie odpaść z grupy, a tak naprawdę to było wbrew tego, co wyznają.
Tak, to widać po naszych rówieśnikach, że my młodzi ludzie dzielimy się na takie dwie grupy. Ludzi, którzy mają na pierwszym miejscu w swoim życiu właśnie Pana Boga, ponieważ Go doświadczyli Jego miłości, Jego obecności i Bóg jest ich priorytetem, jest tą najwyższą wartością i wiedzą, że ten Pan Bóg właśnie, on zawiera w sobie te wszystkie najważniejsze wartości, najistotniejsze dla nas. Jest też druga grupa młodych ludzi, którzy jeszcze tej miłości Bożej nie doświadczyli. I oni zaczynają szukać zazwyczaj właśnie takich alternatyw, czyli czegoś, co tej wartości, tego spełnienia, coś, co czegoś innego niż Pan Bóg. Byleby tylko nie iść za tym, co tradycjonalne, co przekazują nam starsze osoby. Także to zależy od tego, na jakim etapie wiary właśnie jesteśmy. Czy już doświadczyliśmy tego Pana Boga w swoim życiu, czy nie. A przynajmniej tak z mojej perspektywy to wygląda.
Teraz często młode osoby boją się po prostu sprzeciwić społeczeństwu, sprzeciwić się tym większości. Próbują po prostu być, upodobać się i nie być sobą.
Gdyż jest trudno akurat, bo jesteś odrzucony również przez swoje grupy ludzi, których myślałeś, że możesz zaufać właśnie nie tylko akurat swoje marzenia, swoje nawet opinie, ale myślałeś, że mogłeś także zaufać z tym, że uszanują to, że masz jakieś inne zdanie. A później się okazuje, że jeśli akurat postawisz się w takiej trudnej sytuacji, to ci sami ludzie, którzy jednego dnia po prostu się z tobą śmiali, niedługo będą się z ciebie śmiać.
I tak naprawdę życie nas uczy, my się uczymy w życiu różnych rzeczy. I tak naprawdę niektóre wartości z czasem dostrzegamy. Nie od najmniejszego, nie od dziecka jesteśmy nauczeni, przynajmniej niektórzy, o takiej na przykład wartości jak szacunek do ojczyzny. To się zdobywa często w szkole. Nie zawsze rodzice na to kładą taki nacisk. Nie zawsze na ten aspekt takiej wiary kładą rodzice nacisk. To też się zdobywa, albo się niestety nie zdobywa, no już w późniejszym okresie. To od nas tak naprawdę zależy, którą drogę wybierzemy, bo możemy płynąć z prądem tych wszystkich środowisk, w których jesteśmy, które często określają wartości no takie zupełnie z wiarą niezwiązane, a możemy jednak trochę się postawić i iść pod prąd. Na pewno to dużo będzie nas kosztowało, ale takie jest życie. I od naszych decyzji może zależeć nasza przyszłość, tak? Jakie wartości będziemy popierać.
Często bywa też tak, że dzieci czy młodzież wyznają wartości swoich rodziców czy środowiska, w którym się wychowują, a dopiero z czasem, kiedy to środowisko opuszczą lub też zaczną świadomie, logicznie myśleć, wtedy te wartości się też zmieniają.
kto z kim przystaje, takim się staje.
Dokładnie.
To wartości decydują o tym, kim jest ten człowiek. Słowa kardynała Augusta Chlonda, które są również tematem dzisiejszego czasu wzrastania, w którym gościmy studentów z duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Dziękuję wam serdecznie za to podzielenie się takim właśnie swoim doświadczeniem marzeń, swoich marzeń. Czasem trudno powiedzieć o swoich marzeniach i tej roli, również wartości w kreowaniu swoich marzeń, w ogóle w waszym życiu. Zapraszam również do tego, aby włączyć się w nasze dzisiejsze spotkanie, odpowiadając na pytanie.
Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze i dlaczego? I można to zrobić na dwa sposoby, wysyłając wiadomość SMS na numer 536 600 500 lub na profilu Czas Wzrastania na Facebooku. I Weronika z Bytomia pisze: dla mnie wartością jest małżeństwo i rodzina zwrócone w stronę Boga. Wiedzę na przykładu własnego 7-letniego małżeństwa, że gdy zwracamy się ku Bogu, nasze małżeństwo wzrasta. Staje się wartościowe, buduje rodzinę, naszą trójkę dzieci. Trzymanie się rad ewangelicznych trzyma człowieka na dobrych torach. Pozdrawiam.
Również tutaj na naszym profilu na Facebooku pojawił się komentarz Piotra Karpety. Każdy człowiek, który żyje na świecie, ma w swoim życiu określone wartości. Dla jednych ważna jest miłość, dla innych przyjaźń, a jeszcze inni za najważniejszą wartość uważają wolność. Każdy sam ustala, co jest dla niego najistotniejsze i trudno powiedzieć, czy dla wszystkich ludzi pewne wartości będą tymi najważniejszymi.
Dziękujemy za te wpisy, za te SMS-y. Bardzo ciekawe. Zapraszamy was do kontynuowania. Przypomnijmy numery SMS-ów.
536 600 500.
Jeszcze raz
powtórzę. 536 600 500.
Bardzo dziękuję. Na zegarach 21:58, czas wzrastania na antenie Radia Maryja. To wartości decydują o tym, kim jest człowiek. I już za chwilę jestem ciekaw, jakie są wasze wartości, jakie jest wasza hierarchia wartości. Ciekaw jestem, czy zechcecie się z nami również podzielić się właśnie tą swoją hierarchią wartości. Przed tym zapraszam do wysłania utworu muzycznego i już za chwilę powracamy.
Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
Yeah. fucking all I have, and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Czas wzrastania na antenie Radia Maryja. Dziś naszymi gośćmi są studenci z Duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Temat naszego spotkania, przypomnijmy, jaki jest?
Temat naszego spotkania brzmi: to wartości decydują o tym, kim jest człowiek. Słowa kardynała Augusta Hlonda.
I zapraszamy do komentowania na profilu facebookowym na pytanie, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze i dlaczego. I można to zrobić jeszcze na drugi sposób, wysyłając SMS na numer 536-600-500. Powtórzę jeszcze raz, 536-600-500.
Zapraszamy. Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze i dlaczego? To pytanie, które sobie stawiamy również tutaj u nas, będąc w studio. Jakie dla Was są wartości najważniejsze i dlaczego?
Dorastając, to w domu wartości, największą wartością w domu był patriotyzm. Zawsze był patriotyzm, gdyż jestem dzieckiem imigrantów i w domu zawsze była właśnie taka miłość do Polski, było wychowanie polskie. Pamiętam, jak to się zaczęło, pamiętam, jak mama akurat spotkała mnie w drzwiach, kiedy wracałam ze szkoły. To była pierwsza klasa, druga jakoś tak, jeszcze byłam wtedy mała. No i pierwsza oczywiście myśl, która się zdradza, jak tylko się widzi swojego rodzica w drzwiach, to jest: co ja nabroiłem, co ja zrobiłem. Ale ona tak na mnie popatrzyła i tak mówi: słuchaj, Magda, tam, gdzie stoisz, to jest twoja ziemia właśnie kanadyjska, ale tutaj, jak przekroczysz przez ten próg, to jest ziemia polska. Tutaj się mówi tylko po polsku, myśli po polsku, modli tylko po polsku. Powiedziała to z taką miną, że serio wziąłem to sobie do serca.
Ale wzbudziła ducha patriotyzmu.
O, wzbudziła. Ale to dobrze, że tak wzbudziła, bo później to akurat się ciągnęło później, aż do dzisiejszego dnia. I następną taką wartością to właśnie cenię sobie prawdę. Cenię bardzo akurat, że nie tylko że ktoś mi powie prawdę, że akurat jestem na tyle właśnie cenna, bo nawet i ważna po prostu dla tego drugiego człowieka, że powiedział mi prawdę, ale że mnie w domu również uczono, żeby po prostu nie kłamać, bo to akurat upadla po prostu człowieka. I to także jest tak, że nawet jeśli czegoś tam nie zrobiłeś, to po prostu jest tak, że nawet, że jak powiesz właśnie prawdę o tym, to buduje charakter, to ci uszlachetnia właśnie, masz pewną taką akurat, że ludzie cię szanują za to, że mówisz prawdę, bo nieczęsto się spotyka takich ludzi, którzy powiedzą ci wprost: hej, słuchaj, jest taka sprawa. A trzecią taką wartością to jest miłosierdzie. Nie znamy nigdy właśnie, jaka jest historia drugiego człowieka. I staram się być akurat taką osobą, która, no przynajmniej tą jedyną osobą, która tam pośle uśmiech, może tam się spyta: hej, jak tam u ciebie, jak przeminął twój dzień, może tam usiąść przy kawie, tam pogadajmy, no bo nigdy nie wiadomo, a może jesteś nawet tym człowiekiem, który sprawi, że może ta osoba myślała o samobójstwie, może miała naprawdę bardzo zły dzień i ty jesteś właśnie tym promykiem, który będzie właśnie takim zastanowieniem dla tej drugiej osoby, która pomyśli sobie, a może jeszcze jeden dzień, może jeszcze jedna godzina, może jeszcze jedna minuta, tak, i jeszcze jedno.
Czyli relacja, drugi człowiek.
Tak,
niezwykle
tak.
ważne wartości.
Niezwykle ważne, szczególnie kiedy no, przechodzi się to samemu i to wie się akurat, jak to wygląda, kiedy jest się no, izolowanym, jak to po prostu tam również tam no, potrafią być ludzie okrutni. Dlatego po prostu no, bądźmy miłosierni, bądźmy także dobrze dla jedni dla drugich, gdyż no i tak życie jest ciężkie, więc trzeba jakoś to wspomóc naszych pobratymców.
Ja bym chciała się odnieść tak w kontekście moich wartości osobistych, to tutaj do utworu, który mieliśmy okazję wysłuchać, do utworu Lauren Daigle You Say, który przekazuje nam, to jest swego rodzaju świadectwo piosenkarki o tym, że ona się kieruje w życiu tym, co Bóg o niej mówi. Nie tym, co ludzie o niej mówią, nie kieruje się opiniami, tylko właśnie tym, co jest w Słowie Bożym na jej temat, co Bóg o niej myśli. I ja się czuję niezwykle powiązana z tym świadectwem, jest mi ono bliskie, ponieważ ja też wiele razy jako gimnazjalistka, jako dziecko chodzące do szkoły, często się bardzo przejmowałam właśnie tym, co ludzie myślą na mój temat, co mówią na mój temat, a odkąd poznaję bliżej Pana Boga, buduję moją relację z Nim, to widzę, jak pięknie moje życie zmienia się na podstawie tego, kiedy ja kieruję się tym, co On mówi na mój temat i za kogo On mnie uważa, kim ja jestem w Słowie Bożym. I myślę, że to jest taka moja wartość, na której opieram pozostałe wartości, o którym oczywiście ty też, Madziu, o których ty też wspomniałaś, czyli o patriotyzmie, o drugim człowieku, o relacji. Tak, to myślę, że to jest tak ode mnie, że to jest moją taką główną wartością.
No. Tak, jeszcze w nawiązaniu właśnie do człowieka, tutaj Magda mówiła o miłosierdziu. Ja bym to popatrzył na to też z takiej strony wrażliwości na drugiego człowieka, wrażliwości na jego serce, wrażliwości na to, jakim jest. Jest to bardzo potrzebna wartość, którą chciałbym się kierować tak naprawdę każdego dnia, żeby tego potrzebującego, tego małego, tego biednego człowieka zrozumieć, zauważyć. Ale to ja muszę mieć też czyste serce, czyste takie, czysty umysł, żeby zobaczyć taką osobę. Czyli wrażliwość na drugiego człowieka.
Taka empatia, prawda?
Tak, tak.
To odnośnie właśnie empatii, to ona bardzo jest związana z miłością i można powiedzieć to taką miłością do bliźniego, no bo a nawet można powiedzieć, że w stosunku do Pana Boga, ponieważ możemy też być empatyczni w stosunku do tego, co Jezus Chrystus przeżył tutaj, no, będąc w ciele, no, i będąc ukrzyżowanym. I mi się wydaje, że właśnie na tym przykładzie możemy się uczyć największej empatii i po prostu brać z niego przykład.
Dla mnie też ważna jest odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za swoich bliskich, za rodzinę, za przyjaciół, a no właśnie też w szczególności za samego siebie, za samorealizację, aby kierować się tymi swoimi wartościami, dbać o rozwój, zarówno ten fizyczny, duchowy, jak i emocjonalny, aby nie ponosić się jakimiś sytuacjami, że nie oddziaływać emocjonalnie na różne doświadczenia, wydarzenia, które się przytrafiają nam w życiu.
Ja na przykład kiedyś usłyszałam, że ktoś ceni mnie za to, jakie mam wartości, ale w sumie jak wróciłam do pokoju, zastanawiałam się, Panie Boże, ale jakie ja mam te wartości, nie umiałam ich za bardzo określić. I tak myślałam i zdałam sobie sprawę, że na dobrą sprawę, jeżeli mówię, że dla mnie wartością jest wiara, no to w to na dobrą sprawę wchodzi prawie wszystko, bo jeżeli opieramy się na dekalogu, to w to wchodzi właśnie wartość taka jak miłość do Pana Boga, do drugiego człowieka, do właśnie do bliźniego, prawda, czystość, wolność, nie tylko właśnie ta narodowa, fizyczna, ale tak samo ta duchowa, żeby nie mieć właśnie przywiązania do grzechu. Także myślę, że to są te wartości, którymi kieruję się w życiu.
Ja myślę, że u mnie taką jedną z najważniejszych wartości jest też właśnie rodzina, ponieważ to tam się wychowujemy, tam się też kształtują nasze właśnie kolejne wartości. To tam się uczymy odróżniać dobro od zła. Tam się uczymy kochać naszą ojczyznę. I właśnie mam nadzieję, że właśnie ten zawód dziennikarski pomoże mi też niejako realizować tą wartość, właśnie miłość do ojczyzny, ponieważ to jest też służba nie tylko dla społeczeństwa, ale też dla kraju.
Mówicie o pięknych wartościach, którymi się kierujecie w swoim życiu, które stawiacie na czele swojej hierarchii wartości. A ja się zastanawiam nad tym, jak to jest, że żyjąc obok siebie, możemy mieć tak różne wartości, tak różnymi wartościami kierować się. Sztuką jest też spotkać się, rozmawiać właśnie z osobami, które no, na co dzień mają zupełnie inne gdzieś tutaj pewnego rodzaju dekalog tychże wartości. A według was, w jaki sposób w tym dzisiejszym pewnego rodzaju świecie, który no, jest takim światem, gdzie wiele robi się w takim zakresie, aby zatuszować takie granice pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy pięknem, a pomiędzy brzydotą, żeby taki panował pewnego rodzaju zamęt. I jeśli chodzi o wartości, również widzimy pewnego rodzaju taki trend, aby zamieszać i te wartości, które są dla ciebie ważne, dla drugiego człowieka są nieistotne i na odwrót. Jak wy w jaki sposób rozpoznajecie to, co jest wartością, a co nią nie jest?
Na pewno wartością jest to, co wymaga od nas pracy, pracy nad sobą. Dlatego ludzie często, dlatego jest taki kryzys teraz tych wartości. Dlatego ludzie młodzi nie doceniają ich, nie kierują się nimi, dlatego że one są wymagające. Wymagają wysiłku, wymagają przemiany, wymagają, no tak jak powiedziałam, pracy nad sobą, czyli jest to coś trudnego. A teraz jest moda, tak wracając jeszcze do trendów i do mody, teraz jest moda na wygodę, na to, co przyjemne i na to, co nam dostarczy jak najszybciej właśnie przyjemności, a nie tego, co może nas udoskonalić na przyszłość.
No właśnie tam, gdzie spędzisz wakacje, jaki masz model samochodu, jakie tam masz ubrania, ciuchy. Tak, to tak. Bardziej jest tak, że no, chcesz także pokazać ludziom, że ej, no słuchaj, stać mnie na to, to i to. I nawet nie musiałam zbytnio tam wymagać, czy nawet i zapracować na to, że akurat tutaj mam po prostu wszystko fajnie, wygodne życie, że wszystko się układa. No, to jest taki właśnie, jak to mówiłam, Instagram perfect life.
Tak, skupiając się na rzeczach doczesnych, a nie patrząc dalekosiężnie.
Tak, właśnie tutaj ojciec mówił o tym, że mamy często takie sytuacje, że spotykamy się z osobami, które inaczej postrzegają wartości, inaczej od nas. No i musimy podjąć się tej konfrontacji, ale tak mi się wydaje, że nie powinniśmy wchodzić od razu z butami w ich życie. Przede wszystkim sobą pokazać, tym jak ja żyję i co mi to daje. Jaką ja widzę różnicę między życiem wartościami podyktowanymi w dekalogu, a życiem bez tego. Jak ja osobiście to w swoim życiu realizuję i wtedy jest naprawdę duża szansa, że osoba na podstawie tego, jaki jestem, przyjmie to do siebie. No i naprawdę bez takiej agresji, bo agresja i takie wchodzenie, jak już powiedziałem, z butami w czyjeś życie, to nie będzie, to nie jest nic dobrego na początek.
Czyli w sumie rozpoznajesz wartości po jej owocach, prawda? Że po tym, co przynosi. I czy właśnie to jest jakieś uporządkowane, czy nieuporządkowane, nie? Czy co właśnie w twoim życiu jest? Czy to jednak jest bardziej taki bałagan? Czy może właśnie się relacje klarują? Jest mniej kłótni, mniej złości w rodzinie? Na pewno tą miarą dobra możemy mierzyć, czy wartości, którymi się kierujemy w życiu, no, są dla nas dobre.
Dokładnie, poznajemy po owocach.
Ale właśnie, może jak raz ktoś jak zobaczy, jeżeli kierujemy się wartościami, które wymagają od nas poświęcenia, a mimo wszystko jesteśmy radośni i szczęśliwi, to może jak raz ktoś weźmie przykład i zastanowi się nad swoim życiem. I to jest dowód na to, że wartości, że ludzie, którzy decydują się później na wiarę, to tak jak rozmawiamy tutaj o rówieśnikach, o naszych rówieśnikach, patrzą na nasze czyny, na to, w jaki sposób żyjemy, a nie to, co mówimy. Dokładnie.
Czyli inaczej, jeśli ktoś akurat nie będzie inny przykładem, to ty bądź właśnie tym przykładem, że jeśli ty nie zrobisz, no to nikt nie zrobi.
A zdarza wam się w swoim młodym życiu, zdarzyło wam się stawać w obronie wartości, które znajdziecie?
Tak, ja miałem taką sytuację, jak no dosyć już rok temu, jak odbywały się te tak zwane strajki kobiet. Udostępniłem na swoim profilu na Facebooku jeden post, jeden artykuł z redakcji z Radia Maryja, gdzie była wypowiedź ojca dyrektora. Już nie pamiętam dokładnie, o jakie kwestie chodziło. Znaczy na pewno o te kwestie strajku kobiet, ale już nie pamiętam, co dokładnie mówił. No ale wylała się fala komentarzy, już chyba z 200 komentarzy. I to była taka grupka moich tak zwanych znajomych, którzy się okazali, że ta znajomość była fałszywa. Wylał się na mnie hejt, że dlaczego ja nie popieram kobiet w tym strajku, że ja mogę się wypowiadać na temat kobiet.
Jak śmiesz.
To jest chyba najczęstszy właśnie taki przypadek, z którym my musimy się mierzyć właśnie, kiedy my stajemy w obronie wartości. Teraz mamy taki czas, gdzie właśnie jest głośno jest to kontrowersyjny temat. Aborcja, tutaj czarne protesty, pro-life, pro-choice, to myślę, że na tym... Tak, myślę, że na tym polu my teraz najczęściej walczymy i musimy...
Na tym polu jesteśmy najbardziej też atakowani.
Tak. Ale czasami to jest najgorsze, kiedy właśnie niektórzy ci znajomi, to jest czasami twoja nawet rodzina, że nagle akurat zauważasz, że ktoś tam, który był ci bliski, nagle się odwróci na ciebie plecami, bo akurat nie wyznajesz tego, co on wyznaje, że tolerancja akurat, że masz tolerować to i to. No dobrze, ale jest właśnie ta linia, której nie możesz przekroczyć właśnie w tych dziedzinach, tych wartości.
Czyli jest jakaś hierarchia, nie?
Jest hierarchia.
Myślę,
właśnie,
że to jest właśnie też to, że ludzie nie dociekają prawdy. Właśnie widzą, że jakiś influencer popiera strajk kobiet, więc czemu ja nie? No, nie jestem z kobietami. No.
Właśnie, to jest idol, nie? Gwiazda.
Kierowanie się swoimi autorytetami. Część z nas, znowu się odnoszę tutaj ogólnie do młodych ludzi, część z nas ma autorytety w internecie, na Instagramie, na Facebooku, a część z nas wśród patronów świętych. Więc tutaj...
Albo
no chyba pod tym
postaci.
Względem, tak, ale pod tym względem właśnie nie jesteśmy modni. Jesteśmy staroświeccy, dokładnie. Ale
ta sytuacja tym bardziej pokazuje, że mimo wszystko powinniśmy świadczyć nie słowem, a czynem bardziej, żeby właśnie
dokładnie
ludzie obserwowali nas i jednak chłonęli to dobrze.
Myślę, że powinniśmy zacząć robić reklamy świętych na portalach społecznościowych.
No, można zacząć przebierać się za świętych i później opowiadać jej ich historię.
Powiem wam, że takie przykłady żywej wiary, one bardzo umacniają. Na przykład z mojej perspektywy, jak kiedyś właśnie miałem taki okres, w którym nie było mi po drodze chociaż do Domu Bożego, żeby tam chodzić. Taki można powiedzieć młodzieńczy bunt. To największym moim takim zmartwieniem było w sercu, że nawet, Panie Boże, jeśli ja mam iść tą drogą, to przecież ja nie znam nikogo, kto by żył taką żywą wiarą, żeby był dla mnie autorytetem, za którym bym poszedł. I na szczęście poznałem takie osoby na swojej drodze, gdzie widziałem, o jednak to jest możliwe, jednak ktoś tak żyje. I im, można powiedzieć, dalej szukałem, tym więcej ich poznawałem. Dlatego to mnie umocniło właśnie, że moja decyzja o tym, żeby iść tą drogą, można powiedzieć, pod prąd, tak jak właśnie ojciec dyrektor dzisiaj wspomniał, słabe ryby płyną z prądem.
Tak. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, tak właśnie odnosząc się jeszcze do tych świętych naszych patronów, że tak naprawdę jak się zagłębiamy ich w życiorysy, to się okazuje, że to są ludzie tak podobni do nas i czasami tak szaleni, że to po prostu aż im nie dorównujemy tą szaleńczością tak naprawdę z tym, co oni, czym się zajmowali, w jaki sposób działali, jacy byli szczęśliwi, pełni energii, no bo generalnie świętych kojarzymy z takimi smutnymi postaciami gdzieś tam na różnych wizerunkach.
No taki bardzo poważnymi, powiedzmy, jak
dokładnie
święty Tomasz właśnie z Akwinu, taka bardzo poważna, filozoficzna postać, a później się dowiadujemy, że nazywał się Niemywu później, tak go przezywali.
A to nie dość, że najczęściej to byli bardzo młodzi ludzie, święte kobiety, te święte patronki, jak na przykład święta Filomena, święta siostra Faustyna. Tak naprawdę okazuje się, że to były przepiękne kobiety, które mogły robić wielkie rzeczy takie patrząc, tak po ludzku patrząc, a one jednak wybierały Boga, wybierały życie w pokorze i i oddawały się całkowicie temu. I to była jak największa wartość i one były w tym szczęśliwe i spełnione.
I o tych świętych jeszcze porozmawiamy, bo to też bardzo inspirujący temat i wzorzec do naśladowania. Jak sytuacja z SMS-ami, z komentowaniem również?
Tak, wiadomości przysyłacie bardzo dużo. Zapraszamy oczywiście do dalszego komentowania i wysyłania tych wiadomości SMS na pytanie, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze i dlaczego. I Agata pisze, szczęść Boże, najważniejszymi priorytetowymi wartościami dla mnie są rodzina, zdrowie, ojczyzna. Pozdrawiam wszystkich w studio i słuchaczy, tych młodszych i tych starszych. Michał z Krakowa pisze, tak więc trwają nadzieja, wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość.
List do Koryntian.
Tak, tak, dokładnie. Z kolei Ewa, największa wartość w życiu to postawić Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu, a potem wszystko inne jest już na właściwym miejscu.
Na naszym profilu na Facebooku pojawił się kolejny komentarz pana Olafa Schmeltera, który napisał, że wartości chrześcijańskie, teraz żyjemy w czasie próby, zatem musimy mieć dar męstwa, żeby stanąć w obronie niezniszczonej świątyni lub na przykład dręczonego kapłana.
Bardzo dziękujemy, zachęcamy, zapraszamy, a za chwilę połączymy się z naszym gościem na naszej antenie. Będziemy mieć sposobność porozmawiać z osobą, która w tym temacie wartości, myślę, że ma również wiele do powiedzenia. Przed tym ksiądz Jakub Barczak, Hierarchia Wartości.
Szczęście, ewidentnie tak nawija rap oryginał. Serne czytam na Boży klimat. Miłość, wiara mnie tu trzyma. Konsekwentnie się nie spinaj, zło omijaj, tak poginaj przez świat. Ku Bogu idź zawsze strichle pod prąd. Nie na łatwiznę, miej czas na modlitwę. Czytaj Biblię, czyń dobro, żyj pismem. Pomysłem jest szalony, miłosierdzie jest dziś czymś niszowym. Pomyśl, są powody dla dobra Boga. Ogar czasem słyszę takie słowa. Ej ksiądz, cicho bądź, łatwiej jest przyjąć zło. Pytam, czy wierzycie, życie oddał za nas Bóg? Tak w praktyce każde dobro służy mu. Dużo bardziej niż myślicie, działa Bóg. Tu dbaj o ducha rewolucji. Bez dobroci tacy puści, bez dyskusji. Cokolwiek uwierz człowiek, gdzieś pod koniec się ogarniesz i się dowiesz, jaki sens poza Bogiem. Bo śpiewam ten... ci przeciwko złości nieprzyjaciół. Wyciągając ręce, wyciągając ręce, zabierz sobie to do szyi, wypisz na tablicy serca Stella. Śpiewam ci przeciwko złości nieprzyjaciół. Wyciągając ręce, wyciągając ręce, zabierz sobie to do szyi, wypisz na tablicy serca Stella. Życie nie trwa wiecznie, choćby kierować nim umiejętnie, pomyśl gdzie i w czym. Prawdziwe szczęście, śmieszne jeśli bzdura czas zabiera. Lepiej się zatrzymaj teraz, życie chwila, nie do powtórzenia. Nie mam prosty schemat, myślę szczęście w PLN-ach, gdzie oklaski i kariera. W problemach dopiero nieraz zwykłym się docenia. Gdzie jest sens, gdzie go nie ma, trzeba się ogarnąć, nie pogubić. Żyć wiarą, widzieć w drugim to co piękne, a nie brudy. Z góry w fałszywych ocenach truizm tylko w niebie jest ideał. Najpierw siebie zacznij zmieniać. Kwestia sumienia, złych żenach. Szczerze mam po dziurki w nosie, ufam, wierzę. Po drodze z Tobą, Panie Boże. Dobre czyny są owocem życia, wiarę mało. Chrystus, miłości kanon, naturalne prawo. Unikać zła, szukać dobra, póki masz czas. Poznaj Boga, docna wartość. Trzeba mości przeciwko złości nieprzyjaciół. Wyciągając ręce, wyciągając ręce, zabić sobie to na szyi, wypisz na tablicy serca Stella. Śpiewam ci przeciwko złości nieprzyjaciół. Wyciągając ręce, wyciągając ręce, zabić sobie to na szyi, wypisz na tablicy serca Stella.
Ksiądz Jakub Bartczak, Hierarchia Wartości, to właśnie ten utwór wybrzmiał na antenie Radia Maryja podczas czasu wzrastania. Dzisiaj z udziałem studentów z Duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Temat naszego spotkania?
To wartości decydują o tym, kim jest człowiek.
Dokładnie tak. I bardzo miło powitać na naszej antenie pana profesora Bogdana Chazana, lekarza, ginekologa, wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że będę mógł spotkać się z młodymi ludźmi mimo późnej pory. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Tak, młodzi ludzie właśnie taką porą się tutaj nam rozgadali i bardzo się cieszymy z tego powodu. I dziękujemy panie profesorze, że również pan podzieli się z nami swoim doświadczeniem w temacie, który podejmujemy. To wartości decydują o tym, kim jest człowiek, a pan profesor ma jakże bogate doświadczenie tychże wartości, bo tak patrząc, wczytując się w życiorys pana profesora, to możemy zauważyć no, pewnego rodzaju skrajności również w podejściu do wartości i w tym, jak te wartości rzutowały na życie pana profesora, na konkretne również czyny, na konkretne postawy. I to jest pewnego rodzaju taka metamorfoza, takie przejście, które jest udziałem pana profesora. I tutaj nasi drodzy studenci mają kilka pytań właśnie do pana profesora, który przeszedł pewnego rodzaju drogę swojego życia i za to dziękujemy, za to, że pan profesor chce się podzielić swoim doświadczeniem właśnie w tym świecie wartości,
no, które widziałem. Jestem grzesznikiem, jak wszyscy. No ale będę szczerze odpowiadał na pytania i jestem do dyspozycji.
Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Jako pierwsze pytanie mamy: czym są dla pana wartości i które z nich uważa pan profesor za najważniejsze?
Definicja wartości jest trudna, tak jak trudno jest napisać czy wypowiedzieć definicję sumienia. Co to są wartości? No są cele, normy, zasady postępowania odnoszące się do Boga, do drugiego człowieka, do siebie samego wreszcie. Dzieli autorzy, którzy na ten temat piszą, dzielą wartości na absolutne, do których należy Bóg, Ewangelia i człowiek stworzony na Boże podobieństwo. Druga kategoria, nieco niższa, to są wartości duchowe, takie jak sprawiedliwość, prawda, piękno. Wreszcie wartości witalne, odnoszące się do biologii człowieka, tak jak zdrowie. I wreszcie wartości utylitarne, które są na tym może najniższym poziomie, ale również ważne w życiu człowieka, jak czasami przesadnie zyskują nadmierne znaczenie, większe niż powinny, takie jak przyjemności, bogactwo, sława. Tak więc wśród tych wartości jest wiele różnych celów, wiele różnych norm. Które są najważniejsze. No, tak jak chyba dla wszystkich nas, sprawy dotyczące zbawienia, wzrastania w Bogu są ważne, ale również takie jak ojczyzna, sprawiedliwość, prawo do życia, życie ludzkie, jego wartość, godność, wolność człowieka, zdrowie, przyzwoitość są również ważne.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Szczęść Boże, Jakub Łowczecki, informatyka medialna, pierwszy rok. W jednym z wywiadów powiedział pan profesor: wykonywałem aborcję, jednak zmieniłem zdanie. Uznałem, że to, co robiłem, było głęboko niewłaściwe. Wstydzę się tego. Mój przykład świadczy o tym, że możliwa jest zmiana i że przed moimi koleżankami oraz kolegami stoi szansa zaprzestania praktyk, które z moralnego punktu widzenia są czymś głęboko niewłaściwym. Koniec cytatu. Jakie czynniki wpłynęły na zmianę życia pana profesora? Kiedy i w jaki sposób zrozumiał pan profesor, że droga, którą pan podążał, jest niewłaściwa?
Mój przykład w cudzysłowie świadczy o tym, że wartości w życiu człowieka zmieniają się. W moim przypadku, wierzę w to głęboko, doszło do korzystnej zmiany, do takiej, jaka być powinna. To, co pan przytoczył, te zdania, które kiedyś wypowiedziałem, mógłby je wszystkie powtórzyć teraz. Ale pyta pan o to, dlaczego doszło do tych zmian. To trudno powiedzieć, bo to już było dosyć dawno. To były lata, może przełom lat 80., 90. Być może jakieś dojrzewanie, doświadczenie z pracy zawodowej. Dużo się człowiek uczy, człowiek, lekarz uczy się od swoich pacjentów, w tym przypadku pacjentek, często bardzo przywiązanych do życia swojego dziecka, gotowych ponieść ofiarę, nawet ofiarę życia, po to, aby dziecko żyło. A więc pacjentki, rodzina, przyjaciele. No w tym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II rozwinął swoją Ewangelię życia, więc z pewnością jego, to co napisał, ale kontakt bezpośredni z nim w czasie jego podróży do Polski. Także i postęp wiedzy medycznej, ultrasonografia, możliwość zobaczenia dziecka poruszającego się, zachowującego się i tak jak człowiek w łonie matki. Ja myślę, że najważniejsza była tu jednak chyba łaska Boża, która odegrała tutaj najistotniejszą rolę. Zorientowałem się, że zasada świętości ludzkiego życia stoi dużo wyżej niż inne argumenty, które przedtem brałem pod uwagę jako ważne, tak jak plany życiowe matki, czy wygoda matki, czy trudna perspektywa wychowania ciężko chorego dziecka. To nie było tak. Często byłem pytany o to, o co jestem pytany teraz i też dodawałem, że to nie było jakiś moment jakiegoś oświecenia, który w czasie którego zmieniłem zdanie. Był to raczej pewien proces, który dojrzewał we mnie i który powodował, że sytuacja stała się dla mnie nieznośna, trudna i zacząłem wtedy stosownie do zmiany tego systemu wartości we mnie i do nawrócenia się, mówiąc jasnym językiem prostym, chociaż przedtem też uważałem się za chrześcijanina, katolika, ale rzeczywistego nawrócenia się i to w końcu do tego doszło.
Dziękuję bardzo za to świadectwo.
Szczęść Boże, Natalia Kruk z tej strony, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Ja mam pytanie do pana profesora. Skąd pan profesor czerpie tą siłę do stawania w obronie swoich wartości? Szczególnie, że w pana przypadku tutaj pan profesor doświadczył niesprawiedliwości ze strony osób o diametralnie innych poglądach. Skąd pan profesor bierze tę siłę?
Jeżeli chodzi o samą zmianę mojego podejścia do sprawy obrony życia, to tak jak powiedziałem, to się stało się już w moim sercu, w moim umyśle i wtedy odsunąłem się od tego, co robiłem przedtem, bez jakiegoś rozgłosu, ale z taką radością i ulgą. I zacząłem wtedy publicznie zabierać głos za życiem. Wtedy byłem konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Pamiętam, że powiedziałem, że zespół Downa nie wyczerpuje cech, które są wymagane przez ustawę o planowaniu rodziny i dopuszczalności przerywania ciąży. Dotyczyło to pacjentki, która była hospitalizowana w Warszawie w szpitalu przy ulicy Inflantkiej. Zorganizowałem konferencję też razem z kolegami i koleżankami. Aborcja, przyczyny, następstwa, terapia. To spowodowało, że byłem jako konsultant krajowy, zacząłem być atakowany przez niektórych z nich. Była wtedy i nadal teraz jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która złożyła na mnie doniesienie do prokuratury że jako konsultant nie dbam wystarczająco dobrze o zdrowie reprodukcyjne polskich kobiet. Zostałem przez prokuratora przesłuchany, to był rok 2001 albo 2002, zostałem przesłuchany, no i dochodzenie zostało umorzone. Ale potem doszło do zmiany rządu w Polsce, doszło do władzy Sojusz Lewicy Demokratycznej i nowy minister zdrowia, pan profesor Łapiński, zwolnił mnie z funkcji konsultanta krajowego, a potem w wyniku chyba nacisku z zewnątrz, nie wiem, dyrektor szpitala, pan profesor Woźniak, najpierw mnie zawiesił wskutek fałszywych oskarżeń jako kierownika kliniki położnictwa i ginekologii, a potem po roku, kiedy miałem być przywrócony na to stanowisko, mnie zwolnił. No, nigdy już nie wróciłem do klinicznej pracy w położnictwie i ginekologii. Komisja, która została tworzona w Instytucie Matki i Dziecka, przywróciła mi dobre imię, ale zwolnienie już działało. Potem przyszedłem do Szpitala Świętej Rodziny, gdzie pracowałem w latach 2004-2014. Mam tutaj satysfakcję, że ten szpital dobrze za moich czasów pracował. Zyskał dobrą opinię wśród mieszkanek Warszawy. Nie wykonywaliśmy tam aborcji, diagnostyki prenatalnej również nie, ale zostałem w znanych okolicznościach w 2014 roku zwolniony przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Walskiej, tylko ze swojej funkcji, ale także ze szpitala. A więc jakby ja nie zaczynałem od nowa, bo wszystko właściwie straciłem. Pracę w położnictwie klinicznym. Nie miałem wstępu do szpitali warszawskich, ani w okolicy. Byłem jakby poza społecznością lekarską, profesorską. W końcu stałem się o zatrudnienie w poradni dla kobiet w Warszawie. Zwykłej poradni rejonowej, ale pan prezydent Rabiej odmówił mi przyjęcia, mimo braku lekarzy w poradniach. Odmówił mi przyjęcia, ponieważ chciał mieć w poradniach dla kobiet w Warszawie lekarzy, którzy nie będą się powoływać na klauzulę sumienia, więc zacząłem szukać innej pracy w przemyślu. Pracowałem, założyłem takie Centrum Zdrowia Rodziny z poradnią ginekologiczną położniczą, ale to było ciężkie podróże do Przemyśla, bardzo długie i uciążliwe. Pracowałem też w Kielcach, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego jako wykładowca położnictwa. No to spowodowało tam taką erupcję jakiejś niechęci wobec mnie, wręcz nienawiści. Były demonstracje pod Urzędem Wojewódzkim, demonstracje pod Uniwersytetem Medycznym. Pojawiły się na wystawie w Kielcach, pojawiło się takie ogłoszenie: zbrodnia to niesłychana, zatrudnić w Kielcach Hazana. No więc powstała jeszcze Afryka, gdzie od dłuższego czasu pracowałem jako wolontariusz, właściwie obecnie już jako dyrektor medyczny Mater Care International, najpierw w Kenii, potem w Ugandzie i w Rwandzie. Więc ta jakby banicja, ta niesprawiedliwość no nadal trwa, ponieważ przeżyłem także to, że moi przyjaciele także się ode mnie odwrócili, niektórzy sąsiedzi, z którymi miałem dobre relacje. Konsekwencje moich decyzji odczuwa też czasem rodzina. W sanatorium, kiedy byłem wicerektor Uniwersytetu Warszawskiego, napadł na mnie pan profesor w publicznym miejscu na sali ćwiczeń. No, w internecie, kiedy zabieram głos, wylewa się fala hejtu. No więc cóż, no tak to jest, ale nie narzekam. Jestem, tak jak powiedziałem, szczęśliwy, że mogę wykonywać swój zawód zgodnie z tą naczelną wartością, miłością Boga, bojaźnią Bożą, poszanowaniem dla życia, dla wartości ludzkiego życia i dla jego godności.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, panie profesorze, z tej strony Mirosław Korzykowski, studiuję politologię na drugim roku.
Bardzo miło.
No właśnie, tak jak pan profesor mówił, że postawa pana profesora budziła sumienia, którego niektórzy ludzie nie chcą ruszać po prostu. A jakie owoce daje nam wierność swoim wartościom?
Mi się wydaje, że rzeczywiście ta sprawa jakby poruszyła ludzkie sumienia. Dla mnie to było też poruszające i takie wręcz byłem zdziwiony, że ludzie zaczepiali mi na ulicy, że przy tym się bardzo wzruszali w rozmowie ze mną, że dawali mi sił. Citizen Go zebrało kilka tysięcy listów skierowanych do mnie. Byłem zapraszany w różne miejsca. Ponad 150 spotkań odbyłem w różnych miejscach i w Polsce, i za granicą, i w Stanach Zjednoczonych, i w Manili, na Filipinach. Także ta sprawa stała się jakoś tak głośna, ale myślę, że to są te dobre owoce, bo ta sprawa jakby wydobyła na powierzchnię, ukazała konflikt pomiędzy sumieniem, pomiędzy powinnością medyczną, pomiędzy powołaniem, a prawem, obowiązującym prawem stanowionym. No i trzeba było tutaj wybrać, za czym się opowiedzieć, ponosząc jednocześnie konsekwencje tej decyzji. Kiedy później się zastanawiałem nad tą całą historią, to doszedłem do wniosku, faktycznie przeciwstawiłem się stanowionemu prawu, którego nie mogłem zrealizować. Był to jakiś akt obywatelskiego nieposłuszeństwa wynikający ze sprzeciwu sumienia. Broniłem siebie, nie tylko siebie, swego sumienia, ale też broniłem młodych lekarzy, którzy mogliby być postawieni w takiej sytuacji. Broniłem dziecko przed śmiercią i matkę przed cierpieniami, które były połączone z aborcją. Tak to wtedy widziałem i tak to teraz widzę. No, na owoc, który ta cała historia przyniosła, owoce, które przyniosła dla mnie, to tak jak już powiedziałem, spokój wewnętrzny, ukojenie, radość ducha. No, oby tylko nie pycha, bo tego bym się najbardziej bał.
Ja również panu profesorowi dziękuję za ten przykład.
Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Tutaj Magdalena Iwachow z tej strony, trzeci rok dziennikarstwa.
No, to trudne pytanie, pewnie będzie.
Nie, mam nadzieję, że nie będzie za trudne, ale właśnie na podstawie książki z wywiadami, które tam pan profesor również przeprowadził, jak właśnie według tej jednej decyzji, która spowodowała całą tę falę właśnie jadu, że to nagle wszystko ruszyło, jestem taka pełna podziwu, a także tak odrobinę tej konsternacji, że jak pozostać wiernym swoim wartościom pomimo takiego nacisku społeczeństwa, środowisk nam przeciwnych, i czy na podstawie właśnie swoich doświadczeń, swojego życia, czy może pan profesor stwierdzić, że taka właśnie nieugiętość, taka determinacja, taki hart ducha można w kwestii wyznawanych wartości, czy przynosi korzyść w szerokiej perspektywie życia?
Wydaje mi się, że tak, że to przyniosło korzyść mnie. Zyskałem spokój wewnętrzny, radość, czuję się kochany przez Boga, wierzę głęboko w Jego miłosierdzie. Myślę też, że przyczyniło się do właściwego widzenia kwestii wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia. Na samym początku, kiedy zostałem zwolniony z pracy, jakoś szedłem w to jak niejako automatycznie, były wywiady, były różne wyjazdy. Na początku jakby nie zdawałem sobie sprawy z tego, do czego to będzie prowadzić. No, potem zorientowałem się, że to będzie koniec mojej pracy w tym obszarze, w którym byłem i który kochałem. Ale, ale chyba, że chyba warto było to ponieść tą ofiarę, nazwijmy to tak, dla poczucia zgody z Panem Bogiem, z Jego Ewangelią, z wartościami Kościoła, dla tej radości wynikającej ze stanu łaski uświęcającej i że to były oczywiste zyski, które trzeba było ponieść nigdy w każdym razie ktoś mnie czasami pyta, czy zrobiłbym tak samo, gdybym po drugi raz postawił się w tej sytuacji. Odpowiedź brzmi oczywiście tak. Rzecz jasna, że kiedy spoglądam na swoje życie już długie, dzięki Bogu, życie wstecz, to łączy się to spojrzenie wstecz z bólem na pewno. Ale z kolei spojrzenie przed siebie jest jasne, łączy się z tą wiarą w Boże miłosierdzie, jest spokojne i ufne. Trochę może przykro, że ta cała moja sprawa wywołała również i niedobre następstwa, bo w wyniku decyzji pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w innych szpitalach warszawskich już zaczęto się ściśle stosować do obowiązującego prawa i aborcje zaczęły być wykonane w szpitalu, z którego mnie wyrzucono również. Trochę mi jest przykro też z innego powodu i tutaj może zabędę się na wyznanie, korzystając z tego, że rozmawiamy nie w systemie wideo, ale że tylko słychać mój głos. Otóż chciałem się poskarżyć, że niektórzy nawet współwyznawcy ciągle teraz patrzą na mnie jak na takiego, jak brat marnotrawnego syna patrzył na niego. Lub jak robotnicy, którzy przyszli do winnicy i od rana ciężko pracowali i tutaj ktoś przyszedł popołudniem, żeby pracować na tej samej winnicy i prawdopodobnie otrzyma taką samą zapłatę. Głęboko w to wierzę. Także tego typu postawy nadal są. No nie mam może odwagi tutaj mówić im wprost o przykładzie świętego Pawła, który przecież w przeszłości, jak wiemy, popełnił dużo bardzo ciężkich czynów, między innymi przecież pamiętamy przy śmierci ukamienowaniu świętego Szczepana, ale jednak Pan Bóg go przeznaczył do dobrych celów, które on zrealizował i ustrzegł swojej wiary. I zwycięsko przeszedł przez dalszą część swojego życia.
Lepiej być osądzonym przez świat i być z Bogiem, niż być ze światem i być osądzonym przez Boga. I dziękuję panie profesorze za taką odpowiedź pełną otuchy.
Dziękuję. No tak.
Szczęść Boże panie profesorze. Boże. Marta Oleksy, studentka dziennikarstwa. Teraz wiele środowisk nawołuje właśnie do tego, że aborcja powinna być legalna. Proszę powiedzieć, w jaki sposób możemy się właśnie przyczynić do zmiany myślenia o wartości ludzkiego życia we współczesnym świecie?
Mi się wydaje, że każdy powinien w swoim miejscu, w społeczeństwie, gdzie żyje, a więc w miejscu, gdzie żyje, w miejscu, gdzie pracuje, ale także i w społeczeństwie powinien świadczyć. Kościołowi i naszej społeczności bardzo są potrzebni świadkowie. Niekoniecznie ponoszący jakieś ofiary, jacyś herosi, ale nawet tak w drobnych sprawach powinniśmy świadczyć o naszym przywiązaniu do ludzkiego życia, do świętości ludzkiego życia. Jesteśmy w teraz sytuacji trudnej. No, pamiętamy, co się działo w Polsce. Pamiętamy wydarzenia, które miały miejsce na ulicach. Teraz, 11 listopada, w Dniu Świętej Niepodległości, otrzymaliśmy napisaną w bardzo ostrym tonie, pouczającą nas, rezolucję Parlamentu Europejskiego, gdzie obwinia się nas o to, że że poprzez swój system prawny Polacy są winni albo mogą być winni zagrożeniu dla zdrowia i życia matek. To jest oczywiście nieprawda, ale musimy się z tym mierzyć. I w jaki sposób, jak sądzę, powinniśmy się z tym mierzyć? Otóż nie powinniśmy siedzieć cicho. Nie powinniśmy, tak jak jest napisane w Ewangelii, co usłyszymy na ucho, powinniśmy rozgłaszać na dachach. Bo myślę, że moglibyśmy się, bardzo bym o to prosił, pozbyć się takiej czasami lękliwej, zachowawczej, takiej ostrożnej postawy. Nie myśleć od samego początku o kompromisie, czy żeby się wyrzec takiej pewnej małoduszności, pragnienia spokoju za wszelką cenę. Wydaje mi się, że powinniśmy odważnie, ale spokojnie, z miłością przekazywać swoje racje, które znamy i które są oczywiste przecież. Nie chować się po przyswojowych kątach. Kiedy trzeba dać świadectwo, to dać. Powinniśmy, jak to śpiewał ktoś w innej piosence, na inny temat, powinno nas być widzieć, słyszeć i czuć. Idąc za poetą, za autorem piosenki. Wydaje mi się, że jeżeli taka jest konieczność, jeżeli tak trzeba, jeżeli tak będzie dobrze i skutecznie, to powinniśmy także i publicznie swój punkt widzenia przedstawiać, nawet na ulicy, przedstawiać swoje przywiązanie do wartości, do Boga, do ojczyzny. Nikt nam tutaj nikt nam na talerzu nic nie da, nie przyniesie gotowych rozwiązań. Trzeba je wywalczyć, trzeba je wymodlić przede wszystkim. Czasami trzeba ponieść również jakieś ofiary. No trudno, to trzeba je ponieść. Bo tutaj może jeszcze przypomnę jeden fragment z Pisma Świętego z rozdziału według Świętego Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 10. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. To chyba tylko te słowa chyba wystarczą, żeby nas zmobilizować do tego, aby świadczyć publicznie o tym, co myślimy, o tym, jakie są nasze, co mamy w sercu, co mamy w umyśle i też jakie mamy emocje z tym związane.
Czyli odwagi w głoszeniu poglądów. Dziękuję bardzo
odwagi,
za
odwagi, tak mi się wydaje, że troszkę, że tak trzeba.
Szczęść Boże, Krzysztof Gus. Panie profesorze, kardynał August Chlont powiedział: to wartości decydują o tym, kim jest człowiek. W jaki sposób pan profesor interpretuje te słowa, i jak odnosi je do swojego życia?
No to by trzeba było to jakoś podsumować, to co powiedziałem do tej pory. Trudno pan namawia, żebym odniósł je do swego życia, to trudno jest tak o sobie mówić. Może lepiej niech inni powiedzą, ocenią teraz, czy może później będzie im to prościej powiedzieć. Mam nadzieję, że ta ocena będzie sprawiedliwa i że nie będę musiał się jej wstydzić, ja czy moja rodzina. Ostatecznie jednak to Bóg zabierze w tej sprawie głos. Tak jak powiedziałem, jestem grzesznikiem, liczę na Boże miłosierdzie. O, może powiem na koniec coś, co kiedyś zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Otóż po roku 2014 jeździłem dużo po Polsce, w różnych miejscach, i w kościołach, i w szkołach, i w różnych publicznych miejscach, teatrach nawet. Miałem spotkania z ludźmi, między innymi zaproszono mnie kiedyś do Złocieńca, bardzo ładne miasto po Jeziorzu Szczecińskim, niedaleko Szczecinka. Tam posługują bracia Zmartwychwstańcy. Założycielem zakonu braci Zmartwychwstańców był Bogdan Jański. On sam nie był zakonnikiem, miał trudne życie, takie bardzo, bardzo burzliwe, ale potem się nawrócił. I tam w prezbiterium tego kościoła w Złocieńcu przeczytałem pewien napis i zdrętwiałem. No, wzruszyłem się bardzo i to pamiętam do tej pory, to i zaskoczenie, ale jednak takie olśnienie. Otóż tam było napisane, że jeżeli kiedyś doszedłem do prawdy, to nie przez swoją zasługę, ale dzięki Bożemu miłosierdziu. To był wyjątek, to jest wyjątek z dzieł Bogdana Jeńskiego, też Bogdana.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Panie profesorze, jesteśmy bardzo wdzięczni za świadectwo życia, za to świadectwo odważnego działania i zdecydowanego stanowiska w kwestii ochrony życia poczętego. W naszej audycji rozmawiamy o wartościach. Mówiliśmy o tym, jakie skutki i owoce ma walka o te wartości. Na przykładzie życia pana profesora mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, i z góry już dziękujemy właśnie za tą szczerość, mogliśmy usłyszeć, jakie skutki, jakie owoce przyniosło to działanie w kwestii ochrony życia tych najmniejszych i za to bardzo dziękujemy.
No dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję. To była trudna rozmowa, ale wydaje mi się potrzebna, również dla mnie.
Dziękujemy bardzo.
W imieniu tutaj studentów zebranych w naszym studiu, ale i w imieniu wszystkich radiosłuchaczy, którzy łączą się wraz z nami teraz, panie profesorze, serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za słowa, za te treści płynące z doświadczenia pana profesora. I dziękujemy zwłaszcza za tę wierność. Wierność decyzji, którą pan profesor podjął i kroczenie tą drogą wierności, wiernej służby życiu. Za ten przykład i za to podzielenie się wartościami w swoim życiu bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan profesor Bogdan Chazan, lekarz, ginekolog, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, był naszym gościem. Myślę, że wielkie tutaj dla nas też i takie wrażenie, prawda, spotkania z panem profesorem. Wiele treści, które padły w naszym temacie, o których za chwilę jeszcze zamienimy kilka słów. Tymczasem, jak wygląda sytuacja SMS-owa?
Tak, bardzo dużo wiadomości SMS do nas spływają. Na przykład Sebastian napisał: szczęść Boże, dla mnie najważniejsza jest wiara. Dzięki niej mam siłę do pokonywania wszelkich trudności. Zło przezwyciężajmy dobrem. Serdecznie pozdrawiam całą ekipę Czasu Wzrastania i wszystkich słuchaczy. A z kolei nasz absolwent Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Adam Białystok, napisał: wierność podjętemu wyborowi, wypełnianie życiowego powołania, spełnianie obowiązków stanu, konsekwencja postaw. To jest odpowiedź na pytanie, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze i dlaczego. A Natalia, jak wygląda sprawa na Facebooku?
Na naszej stronie facebookowej Czas Wzrastania pojawił się bardzo długi komentarz pani Pauliny Koniecznej, na który niestety nie wystarczy nam czasu, aby go w pełni przeczytać, dlatego odsyłamy naszych słuchaczy indywidualnie na tą stronę, aby się dowiedzieć, jaki pogląd na ten temat ma właśnie pani Paulina Konieczna.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że piszecie do nas, że nas pozdrawiacie. Jeszcze raz przypomnimy numer telefonu, na który możecie pisać SMS-y. 536 600 500. Powtórzę, 536 600 500.
I można również dzwonić do naszego studia na numery Polska Północna 56 655 23 55 i Polska Południowa 56 655 23 56.
W naszej rodzinie 53 66 00100 oraz 53 66 00200.
I z zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66.
Zapraszamy do wspólnego komentowania osoby do 35 roku życia, ponieważ jest to audycja młodzieżowa, dlatego zapraszamy szczególnie młode osoby, aby się z nami kontaktowały.
To wartości decydują o tym, kim jest człowiek. Temat naszego spotkania. Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? I dlaczego to temat? To pytanie, które sobie stawiamy. Święty człowiek, święte życie, bractwo małych stópek. Zapraszamy do wysłuchania utworu. Zastania na antenie Radia Maryja.
Naszym tematem dzisiejszej audycji jest to wartości decydują o tym, kim jest człowiek, a was, drodzy słuchacze, zapraszamy do wysyłania wiadomości SMS i komentowania na profilu facebookowym na pytanie, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze i dlaczego. Marysia wysłała dla nas wiadomość SMS: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, najważniejszą wartością w moim życiu jest miłość do Boga i do innych ludzi. Miłość nadaje sens życiu, tylko ona nadaje wartość naszym czynom. Każdy pragnie kochać i być kochanym. Jezus kocha i troszczy się o nas i staram się Go w tym naśladować. Poprzez okazywanie innym uczynków miłosierdzia czuję się szczęśliwa. Zbliżam się do Boga i do Królestwa Bożego. Ważnymi wartościami są dla mnie jeszcze wiara, czystość, pokora, dobro, prawda, szczerość, przyjaźń i zaufanie. A przypomnijmy jeszcze nasze numery do studia. To 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56.
Numery telefonów w naszej rodzinie to 536 600 100 oraz 536 600 200.
Dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66, a wiadomości SMS możecie wysyłać na numer 536 600 500.
Cały bagaż różnego rodzaju informacji, które przekazaliście. Dziękujemy, dziękujemy. A jak wasze doświadczenie spotkania z panem profesorem Bogdanem Chazanem?
Niesamowity człowiek, niesamowita również presja na nim wywarta, szczególnie przez tą jedną decyzję, jedną odmowę. I to jest w takich właśnie warunkach ekstremalnych, więc no po prostu także no podziwiam, ale także zazdroszczę również takiej postawy, że no chciałbym właśnie mieć taką samą odwagę, szczególnie kiedy akurat no czasami nie jesteśmy w właśnie takich sytuacjach, gdzie to jest śmierć i życie, czy nawet i jesteśmy tam gdziekolwiek tam w parlamencie, ale w naszych właśnie kółkach rodzinnych, gdzie tak no może odpuszczę, może raczej się nie odezwę, bo albo mnie wstyd, albo może tutaj no stracę właśnie tu przyjaźń, bo no wiadomo, że tutaj jak akurat takie są mniejsze właśnie sytuacje, ale jeśli człowiek nie będzie trzymał wierności w tych małych sprawach, to nie będzie akurat trzymał wierności w tych większych.
To taki przykład cnoty odwagi, prawda?
Tak, niewątpliwie łaska Boża tutaj dużo się przyczyniła, jak słuchałem świadectwa życia pana profesora, to taka lampka mi się zapalała, jak wiele łaski musiał pan profesor otrzymać, żeby swoje życie tak diametralnie zmienić, iść pod prąd i to naprawdę pod prąd w całym tego słowa znaczeniu, kiedy wszyscy byli przeciwko niemu, łącznie z tym, że potrafili niektórzy użyć siły fizycznej, a nie mówiąc nic o tym, jak nazywano pana profesora, jak o co go oskarżano, jakie nieprawdziwe oczywiście rzeczy.
I to podejście pana profesora oraz jego czyny, trzeba przyznać, wykreowały nam nowy autorytet. Pan profesor jest dla nas wzorem teraz tego, w jaki sposób my powinniśmy postępować, jak stawać w obronie naszych wartości i no i przede wszystkim chronić życia poczętego, jak należy sobie z tym radzić. A myślę, że z tej sytuacji, jak dla mnie pan profesor wyszedł zwycięsko.
Realizuje dobro. To w pewnym tego słowa znaczeniu. No, takim przykład to powinniśmy na pewno rozpowszechniać.
Tak, tutaj na pewno wielki szacunek właśnie za tą odwagę. Pan profesor mówił, że właśnie przez jego decyzję odwrócili się, no właśnie, nawet przyjaciele, a pan profesor no, mimo wszystko nie żałował swojej decyzji. I tu jest też dla nas taka rada, żeby właśnie nie zawsze iść z tym prądem, a płynąć pod prąd i trzymać się tych swoich wartości.
No właśnie, no bo na dobrą sprawę łatwo jest nam powiedzieć, że jesteśmy za życiem, jeżeli rozmawiamy między sobą, ale przyznać się w środowisku pracy, czy w środowisku krewnych, znajomych, no to już wymaga odwagi i właśnie pomocy tak. Pana Boga.
Zmierzyć się z konsekwencjami, tak, jakie to za sobą niesie. Poza tym tutaj też myślę, że kwestia przebaczenia, no bo jednak tyle wrogich słów, tyle wrogich czynów.
No to człowieka wykończył.
Tak, wobec pana profesora, a tutaj pan profesor podkreśla wartość miłosierdzia i wybaczenia. No i mieliśmy okazję poznać po tym świadectwie, jakie piękne owoce to przynosi. Jaki ten proces przebaczenia jest ważny.
I jeszcze taka kwestia trwania w swoim postanowieniu bez pójścia na jakieś kompromisy, czyli w pełni to, co sobie zaplanujemy, to, czemu jesteśmy wierni, co wyznajemy, do tego dążymy.
Myślę, że tutaj też warto zauważyć, jak wielkie zaufanie było pana profesora względem pana Boga, że właśnie odważył się na dobrą sprawę położyć swoją karierę, swój zawód na szali, że mógł to stracić, a mimo wszystko właśnie zaufał i...
Właśnie, zaufanie.
Tak, tutaj odbieracie to spotkanie, a jeśli chodzi o przykłady, tutaj przed naszym wejściem, jeszcze przed rozmową z panem profesorem, zaczęliście mówić o świętych. Czy macie przykłady świętych, którzy wam towarzyszą, którzy dla was są również pewnego rodzaju wzorem właśnie w obronie wartości?
Ale trudne pytanie.
Proszę, ojcze, tu jest lista takich świętych.
Właśnie.
Każdy z nas ma kilku swoich ulubieńców, tak mi się wydaje.
I teraz zdecydować się akurat na tych pięciu, albo przynajmniej tych trzech.
Tak, no myślę, że warto zacząć najpierw od tych największych patronów naszych Polaków, czyli święta siostra Faustyna Kowalska, czy no święty Jan Paweł II. No to są chyba nasze najważniejsze autorytety, te takie priorytetowe wśród świętych.
Nie zapominać oczywiście o naszym właśnie prymasie.
Tak, kardynale.
Kardynale właśnie Wyszyńskim, ale także właśnie o kardynale Augustie Chlądzie, który również jest po prostu no, niesamowitym autorytetem nie tylko właśnie w Polsce, ale także i za granicą dla Polaków na emigracji. Jeden z takich autorytetów, no spróbujemy może tak zmniejszyć naszą listę, ale z jednych z takich ulubieńców to ja mam akurat świętego Augustyna Tomasza Morusa i arcybiskupa Fultona Sheena. Jeden taki właśnie niesamowity głos, który prowadził swoją własną telewizję, katechizację po prostu i nauczał ludzi po prostu tam w sprawach nie tylko tam sercowych, ale także w sprawach właśnie rodzinnych, w sprawach politycznych, jak powinien się zachować po prostu człowiek w sytuacji właśnie trudnej, komu ma zaufać, no i także jaki powinien być dialog pomiędzy ludźmi, nie tylko tam w wierze katolickiej, ale także z innym, który jest niewierzący, albo po prostu no, innej wiary, innego zdania, innej opinii. A z Polaków to właśnie pułkownik Ryszard Kukliński, który no, poniósł właśnie niesamowitą ofiarę, żeby ratować Polskę. No i także, żeby no, później za granicą również mówić o tym, to co przeżył, to co akurat również no, przeszedł, co nie było łatwe właśnie w Związku Radzieckim, jakże w Polsce w czasie PRL-u.
Ja myślę, że jeszcze chętnie nawiążę do słów mojego, jednego z ulubionych właśnie świętych, świętego Szarbela, który mówi, że kierunek, który obierasz w życiu jest ważniejszy niż prędkość, z jaką się poruszasz. To w kontekście wartości tego tematu, jaki dzisiaj tutaj poruszyliśmy, jak ważne jest wyznaczenie sobie tych konkretnych wartości i dążenie do nich, a nie to ciągłe zmienianie i przyspieszanie i dążenie tylko do tego, co możemy dostać zaraz.
Czyli te instrukcje mogę odłożyć, tak?
Opatrzysz porządne górskie buty Magdaleną. Długa jest nasza droga.
Oj, długa. Raz poglądając na zegar, coraz krótszy czas. 13 minut po godzinie 23. Czas zrastania na antenie Radia Maryja. Odbierzmy telefon. Halo. Bardzo proszę.
Halo.
Tak.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy przyjemność.
Mam na imię Ewa i dzwonię do Słomni. Ja z takiej sprawy dzwonię. Jest piękny świat, który rysujecie tutaj w rozmowie. Tylko mam taką sytuację z życia wziętą. Byłam pacjentką w szpitalu profesora Hazana w późnym wieku. Halo, słychać mnie?
Tak, tak.
W późnym wieku. I powiem tak, gdyby nie to, że dla mnie nie było żadnych wątpliwości, czy urodzić dziecko, czy nie, doznałam tam wielu upokorzeń, bo wszyscy się wyśmiewali, że w tym wieku dziecko urodzić, w ogóle wejść w ciążę w takim wieku po 40, no to już ciemny ogród. I powiem szczerze, no było mi strasznie przykro i później jak słuchałam właśnie różnych takich wypowiedzi pana profesora, to pomyślałam sobie, że ważna jest no, chyba taka atmosfera w szpitalu. Właśnie za profesora Hazana była jakaś taka dziwna, że pozwalali sobie na tego rodzaju uwagi w stosunku do pacjentek. I to tyle właściwie miałam do powiedzenia. Także, a jeszcze najważniejsze, bo dyskutowaliście o wartościach w życiu. Myślę, że miłość jest najważniejszą wartością. Miłość do Boga i do bliźniego. I jeżeli byśmy zaczęli kierować się tą miłością nawzajem, chcieli się szanować i słuchać, to myślę, że byłoby o niebo lepiej w Polsce. Dzwonię do Radia Maryja, chociaż nie lubię słuchać waszego radia, ale piękna dzisiaj audycja jest. I myślę, że naprawdę warto rozmawiać i szanować się nawzajem. Szczęść Boże.
Dziękujemy. A jak pani ma na imię?
Ewa.
Panie Ewo, Bóg zapłać również za to świadectwo, które pani dała. właśnie mamy wytrwałej, mamy, która mimo różnego rodzaju przeciwności...
Tak. Nie, proszę ojca, ja bardzo bym prosiła, nie do mnie, ja jestem szarym, zwykłym człowiekiem, tylko chciałabym, żebyśmy mieli miarę w wychwalaniu się nawzajem. Myślę, że to jest bardzo ważne.
To prawda.
No i cieszę się, że zadzwoniłam się. Miałam wiele krytycznych zawsze uwag, ale bym chciała bardzo, żeby było możliwe właśnie rozmawianie takie otwarte. Spróbujmy zacząć zasypywać te podziały, bo to jest nie do zniesienia już na dłuższą metę.
Tak jest, panie Wojciechu. Dziękujemy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Dziękujemy. Tutaj głos pani Ewy odnośnie właśnie wartości życia i ochrony życia i dążenia do realizacji macierzyństwa. Tutaj też pan profesor nadmieniał o tym w swojej wypowiedzi, prawda, jak wielki opór wśród środowiska także i lekarskiego był związany z ochroną życia. Wiemy, że jako dyrektorowi nie wszystko od niego zależało. To też trzeba nam doskonale wiedzieć i to myślę, że doskonale rozumiemy, jakże to niejednokrotnie była trudna sytuacja i ten klimat, który był wytworzony i który teraz chociażby obecnie jest, o którym pan profesor wspominał, jak ta sytuacja się przedstawia. Dlatego tutaj też miejmy to na względzie i na uwadze. Ale jakże ważne słowa tutaj wypowiedziała pani Ewa odnośnie tej umiejętności rozmowy. Pomimo tego, że czasem właśnie gdzieś jesteśmy w różnych orbitach, może czasem na przeciwległych orbitach, prawda? Ale umiejętność spotkania, umiejętność wymiany myśli, umiejętność rozmawiania na argumenty. To jest chyba niesamowite w kwestii również spotkania z drugim człowiekiem, który ma inne wartości niż ja.
Tego może brakować w dzisiejszym świecie, takiego rozmowy, dialogu z sensem. Tak naprawdę nie tylko krótkich haseł, bo ja myślę tak, bo ja myślę inaczej, tylko takiego rzeczowego przedstawiania swojego stanowiska, ale przede wszystkim z szacunkiem do drugiej osoby, z szacunkiem do tego, co wyznaje.
W sumie to jest dialog i jest tak, że jest osoba mówiąca, jest osoba słuchająca. Jest czasami tak, że nie umiemy słuchać.
Tak,
nie umiemy słuchać, mamy tylko właśnie coś do mówienia, tak dalej, że okej, dobrze, skoro tutaj już jestem, to już ci zapłaciłem, to właśnie tak jest, że jesteś na tej kanapie, zapłaciłem ci, to musisz mnie słuchać, ale tutaj trzeba właśnie z tej dobrej woli, że ja ciebie słucham, że nie osądzam, ja po prostu słucham ciebie, że powiedz mi to wszystko, ja nie będę przerywać, ja po prostu patrzę ci w oczy i ja cię słucham.
To myślę, pamiętamy na pewno z zajęć naszych dziennikarskich tutaj, bo często pojawia się właśnie to zdanie od wykładowców. Słyszymy, że podstawą skutecznej komunikacji jest słuchanie, umiejętność słuchania, więc nad tym na pewno musimy pracować.
I jaki jest z tego właśnie wniosek? Co ta osoba chciała mi powiedzieć?
No, czyli ta empatia podczas słuchania.
Właśnie ta empatia, że dziennikarz ma nie tylko właśnie te fakty, ale także, żeby miał empatię, żeby mógł akurat do tego człowieka również dotknąć tego człowieka.
To może nie tyle mówmy, co posłuchajmy. Posłuchajmy, odbierając kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z północnej Polski, mam na imię Ola. Chciałam jeszcze przypomnieć profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, który był gorącym orędownikiem życia. Miał też taką sytuację, że w latach 50. Przez pewien czas nie wykonywał zawodu, ponieważ powiedział, że jako człowiek odmawiam aborcji. Napisał piękne książki o dziecku, to znaczy bohaterem jednej z jego książek jest Jaś i on z tym dzieckiem rozmawia. Można powiedzieć, że jest to, dzisiaj jest taka aplikacja w telefonach Adoptuj Życie, gdzie każdego dnia możemy właśnie ze swoim dzieckiem, za które się modlimy, możemy z nim rozmawiać. Jest to naprawdę piękna postać, założyciel szkół rodzenia, gdzie kobiety właśnie razem z mężem. Zresztą on w ogóle miał taką postawę, że mówił: jesteście w ciąży, czyli mąż i żona. Właśnie przywracał takie też słownictwo, że właśnie kobieta w stanie błogosławionym i z takim ogromnym szacunkiem. W ogóle osobiście miałam możliwość poznać profesora Fijałkowskiego. Ogromny szacunek do kobiety i mój mąż również był bardzo wzruszony, bo profesor powiedział: ależ proszę, zapraszam również pana, pan jest mężem, chciałbym z wami porozmawiać. I to zostaje na całe życie, taka właśnie postawa takiej ogromnej miłości, szacunku, takiego wsparcia. I można powiedzieć też, najważniejsza sprawa dla kobiet to, że w swoich książkach mówił: wiadomo, że dziecko rodzi się w bólu, ale myśl z miłością o swoim dziecku, które przechodzi najtrudniejszą drogę życia, bo musi się urodzić, a ty, myśląc z miłością, ten ból zwyciężasz. Chciałam wszystkim matkom powiedzieć, że my kobiety musimy się wspierać, musimy właśnie, naszą siłą jest miłość. I to, co właśnie profesor Fijałkowski mówił, że istotą życia jest miłość. I musimy się wspierać, musimy być dla siebie bardzo takie pomocne, wspierające. I to jest siłą kobiet. To również taka łagodność, opanowanie do naszych mężów. Właśnie tego oczekują też mężczyźni od kobiet.
Bardzo dziękujemy. Myślę, że jeszcze moglibyśmy wiele, ale czas nam tutaj bije niesamowicie. A jeszcze młodzież się rwie, żeby tutaj odnieść się słowem do wypowiedzi.
Tak, Bóg zapłać za piękną audycję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Z Panem Bogiem również pozdrawiamy.
Dziękujemy za to świadectwo, pokazania, czym jest dla pani ta siła kobiet, o której pani wspomniała, bo teraz mówi się o czymś innym, gdzie siłą kobiet wcale nie jest ochrona życia, a coś zupełnie innego, myślę, że każdy wie.
Pseudowolność.
Tak, pseudowolność.
Taki indywidualizm.
I ta miłość, szacunek i wsparcie, o którym tutaj pani Ola mówiła, jak bardzo kontrastuje właśnie z wypowiedzią pani Ewy, która dzwoniła przed chwilą, że jak różne mogą być postawy, albo jak różne mogą być wartości, którymi się kierują właśnie ludzie, którzy nas otaczają.
Tak, z tym, że pani Ewa również myślę, że bardzo podobne wartości wyznawała. I panią Ewę tak bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękując za ten telefon. A my odbierzmy kolejny. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Krzysztof z Niemiec.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Bardzo miło słyszeć uczestnictwo aktywne młodych ludzi. Takie audycje są bardzo piękne, jak młodzi ludzie przychodzą, bo to jest taki dar dla nas wszystkich, że jeszcze chcą, że jeszcze można im coś przekazać. A do młodych ludzi zwracam się z taką wielką prośbą, żeby czasami potrafili dobrze wybierać, ale słuchać też osoby, dobrze wybierać przez słuchanie osób, które mają już doświadczenie życiowe. Dzisiaj jest mądrość cała skupiona, pseudomądrość oczywiście, w internecie, a w życiu naszym otaczają nas osoby, które to życie... Właśnie jak pan profesor, choćby tutaj jest pięknym przykładem różnych barw i stron zna. I takie osoby, jak w życiu spotkamy, to będzie nam łatwiej, jak posłuchamy, jak mają nam coś mądrego do zaoferowania. Nie będą narażeni na to, co w życiu obserwujemy, tak? Tego zagubienia, tego braku moralności. Jakbym miał mówić, wiele słuchaczy bardzo często porusza takie różne swoje spostrzeżenia i pada słowo miłość, tak? Człowiek młody, miłość i inaczej odbiera niż taki z doświadczeniem, ale młody to zakochuje się szybko, a starszy człowiek dopiero zna słowo, tego słowa znaczenie. I wiele innych przykładów. Pseudowolność, ja chciałem powiedzieć, że pseudowolność to jest tylko taka pozorna wolność, która daje nam taki, to jest taki amok życiowy, a potem budzimy się i mówimy, dlaczego nie wybraliśmy dobrze, dlaczego nie wybraliśmy tak po prostu miłość, rodzinę, Boga, żeby nigdy młodzi ludzie nie zagubili się w swoich takich wyborach życiowych, żeby to takie proste, zwyczajne słowo, rodzina, ale takie, które ma moc, które ma fundament, zawsze miłość, Bóg, ojczyzna, to są takie, kto się dzisiaj tak robi, to przekształca, że to są tylko takie frazesy, puste słowa, ale żebyśmy zawsze pamiętali, żebyśmy się trzymali takich fundamentów, one nas przeprowadzą przez życie, dadzą nam taką, taką ochronę, takie schutzengel, takie to wszystko będzie takie piękne i to jest najważniejsze, żebyśmy na swojej drodze dobrych wyborów już za młodego wieku, żebyśmy nie żałowali, bo znam bardzo dużo osób na Zachodzie, które wybrały tą pseudowolność i skończyły jako narkomani, jako choroby z różnymi problemami zdrowotnymi i tak dalej, bo wybrały pseudo ten liberalny, taki wolnościowy, taki jak teraz się tęczowy świat. Ten tęczowy świat jest tak naprawdę bardzo czarnym, smutnym światem. A to, co się wydaje nam takie tradycjonalne, takie szare, to jest właśnie światło, to jest słońce, to jest Pan Bóg, to jest siła.
No tyle dziękujemy, do młodych, Krzysztofie. Dziękujemy również za to świadectwo płynące.
Bóg zapłać i zdrowie dla młodych ludzi wszystkich.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy również Polaków w Polonii, rozsianą w różnych zakątkach. Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Co prawda to audycja jest dla młodzieży, ale ja ojciec Tadeusz Ryzyk, ja tylko chciałem pogratulować. Naprawdę tak słucham was i mówię, po prostu jesteście piękni. Nie stracicie tego piękna. Diabeł będzie wszystko robił, żeby zniechęcić, żeby... Bo on istnieje. Tak, ale nie należycie go przerażać. Jest Pan Bóg, Matka Najświętsza i nawet myśleć o nim nie ma co. Tak, nie można mu dawać satysfakcji, żeby myśleć o nim. To jest to, mówię, jesteście piękni, zachowajcie to piękno. Będzie, jeżeli będziecie trzymać z Panem Bogiem. Jeżeli będzie dobra modlitwa, codzienna, gorąca modlitwa. Przykładów mamy wiele, takich wielkich ludzi. Dla mnie takim przykładem niesamowitym to jest największy z rodu Słowian Polaków, Jan Paweł II. Jak on wzrastał, jak on w wieku dziecięcym, ale później młodzieńczym, jak wzrastał. Jak spotkał na drodze krawca Tyranowskiego w Krakowie. Ten mówił mu już nie tylko o modlitwie, czy rozważania różańcowe, ale o świętym Janie od Krzyża. Wielkim mistyku, wielkim człowieku Kościoła. Święty Jan Paweł II później doktorat zrobił właśnie ze świętego Jana od Krzyża. Specjalnie nauczył się hiszpańskiego, żeby w oryginale czytać jego dzieła. Będą wielkie sprawy. Naprawdę, jak tak patrzę, jest nadzieja. Jest nadzieja. Tak. I w młodzieży jest bardzo dużo piękna idealizmu. Jest więcej dobra niż zła. W górę serca. Dziękuję jeszcze raz. Słuchałem. No i po tym, co wysłuchałem, lepiej, żebym już nie mówił. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.
To ja dziękuję wam. Wasza wiara, wasz idealizm również mnie niesie. Ksiądz też potrzebuje świadectwa.
Dziękujemy za te.
Obiecujemy trzymać tak dalej.
Bóg zapłać. Alleluja i do przodu.
Tak. Alleluja i do przodu. My wybieramy większą wolność.
Oczywiście, tak jest. No pięknie. Brat Albert, film Nędzarz i Madame.
Tak, oczywiście. Przepiękny film, naprawdę polecamy. Naprawdę warto obejrzeć, bo to jest właśnie film na nasze czasy.
I to pan Witold, już teraz absolwent, on napisał cały scenariusz, reżyserem był. Wszystko to jest jego pomysł. I każde słowo też. Tak, to wybieramy większą wolność, to też. Czy wybieram większą, to też od niego. Dziękuję z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ojciec Andrzej, to ojciec Tadeusz Rydzyk. No i na linii jeszcze mamy jedną osobę. Bardzo proszę, halo.
Halo, tutaj Dawid Pasz z Czech. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, witam Cię.
Chciałem zapytać, kiedy tutaj w Czechach jest dyskusja na temat właśnie życia i wspierania, to często pojawiają się praktyczne sytuacje i organizacja ProLife u nas w Czechach właściwie zaczęła wspierać kobiety w takich trudnych sytuacjach, czy już finansowych, kiedy mąż mówi jej po prostu dziecko musi, nie mamy pieniędzy na nie i takie konkretne, naprawdę trudne sytuacje. Chciałem się zapytać, jak to jest w Polsce? Czy to jest dyskusja na temat tylko wartości, albo czy jest jakieś konkretne wsparcie i możliwość naprawdę takiego miłosierdzia w praktyce? Dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy Cię, Dawid, serdecznie i też życzymy wszelkich Bożych łask potrzebnych Tobie i Twoim bliskim.
Dzięki.
A jeśli chodzi o pytanie, które stawiasz, to jeśli chodzi o rzeczywistość polską i zaangażowanie Kościoła właśnie w obronę życia, w obronę również i właśnie pomoc kobietom, to ta pomoc jest jakże szeroka. Taką pomoc chociażby świadczą domy samotnej matki prowadzone w całej Polsce przez Caritas. Do tego dochodzą prowadzone przez księży fundacje, jak chociażby ksiądz Tomasz Kancelarczyk i Bractwo Małych Stópek. Organizacje kościelne prowadzą łącznie 27 domów matki i dziecka. Do tego dochodzą różne programy, na przykład wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Jest jakże wiele tych aspektów, w których właśnie Kościół daje tę pomoc, daje tę możliwość. Nie tylko jest to mowa o wartościach, nie tylko jest to mowa, ale są to również konkretne fakty. Bardzo Cię serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy.
Dzięki.
Z Panem Bogiem. Czas naszej audycji dobiega końca. Z jakimi myślami pozostajecie?
Na pewno to ta cała audycja, cała nasza rozmowa wzbudziła w nas taką mobilizację do tego, abyśmy się trzymali teraz wszystkiego tego, o czym mówiliśmy, wszystko to, do czego się przyznaliśmy, do naszych wartości, abyśmy teraz wytrwale potrafili dążyć i realizować.
Tak, głęboko wzruszeni telefonami, SMS-ami, wiadomościami, jak również rozmową z panem profesorem. Jesteśmy głęboko tym wzruszeni, to będzie na pewno w nas działało, to jakie wartości powinniśmy wyznawać, jakie powinny być dla nas bliskie, jak sobie z nimi radzić w środowiskach niekoniecznie przyjaznych.
Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za to podzielenie się, za tą wspólną drogę, którą tutaj przeszliśmy w temacie wartości. To nie tylko temat teoretyczny, ale to temat także praktyczny, którym staramy się żyć na co dzień, w naszej codzienności. Ufamy w to głęboko, że również to spotkanie nasze z radiosłuchaczami tutaj nawzajem, z panem profesorem ubogaciło nas i umocniło w tej drodze kroczenia wartościami i kroczenia naprzeciw drugiego człowieka. aby w tym spotkaniu zasypywać to, co nas dzieli, aby w tym spotkaniu, w rozmowie i świadectwie naszego życia dążyć do prawdy. Bardzo wam dziękuję. Proszę, kogo pozdrawiamy?
Ja pozdrawiam swoich rodziców, pozdrawiam również swoją parafię, również tam z Kanady, świętego Eugeniusza de Mazenod. Mam nadzieję, że ci, którzy są tam, to słyszą nas i no, że nie, prześlą także swoich również młodych tutaj do uczelni, gdyż naprawdę warto. No i także pozdrawiam swoją babcię i ciocię w Będzinie, również swoich kuzynów w Irlandii. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy.
Ja serdecznie pozdrawiam moją rodzinę, a w szczególności teraz moją mamę, która jest moją wierną słuchaczką. Serdecznie ją pozdrawiam oraz pewnie towarzyszącą jej w słuchaniu moją siostrę Lilianę, brata Oliwiera oraz najmłodszego braciszka Samuela. No i oczywiście jeszcze mojego tatę, bo wierzę w to, że uda mu się odsłuchać fragment tej audycji.
Ja pozdrawiam moich rodziców, moją babcię, braci, moich bratanków, chrześniaczkę i wszystkich słuchaczy.
Ja pozdrawiam w szczególności oczywiście moich rodziców, moje babcie, wszystkich kuzynów, w szczególności mojego kuzyna Kacpra.
Ja z kolei chcę pozdrowić rodzinę, rodziców, oczywiście przyjaciół i w szczególności brata Franciszka z Niepokalanowa.
Ja również pragnę pozdrowić przede wszystkim moich rodziców, moje siostry, które pewnie słuchają teraz, oraz naszych przyjaciół, którzy pewnie też są razem z nami i słuchają tej audycji.
Ja bym chciał pozdrowić oczywiście rodziców i moje siostry, jak i całą rodzinę, ale również bliskich mi mieszkańców mojego miasta Sokółki oraz całego Podlasia.
Zapukać. Natalia Kruk, Marta Oleksy, Natalia Frach, Magdalena Iwachow, Jakub Połowczycki, Mirosław Korzykowski, Krzysztof Gus. Studenci Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu z Duszpasterstwa Akademickiego byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
I dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za udział, za zasłuchanie, za również współtworzenie poprzez SMS-y, poprzez Facebooka, poprzez telefony. Bardzo wam dziękujemy i zapraszamy na kolejny czas wzrastania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.